Lekcja szósta. 5 lutego. Jezus, wierny kapłan. Sobota po południu, 29 stycznia. Tekst pamięciowy. Takiego to przystało nam mieć arcykapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, odłączonego od grzeszników i wywyższonego nad niebiosa. List do Hebrajczyków 7:26. Przepaść, która powstała między nami a Bogiem, została spowodowana przez grzech. Problem jest bardzo złożony, gdyż grzech pociągnął za sobą także zepsucie naszej natury. Bóg jest święty, a grzech nie może istnieć w Jego obecności. Zatem to nasza zepsuta natura oddziela nas od Boga, tak jak niewłaściwie ustawione magnesy odpychają się od siebie. Ponadto nasza zepsuta natura sprawia, że nie jesteśmy w stanie przestrzegać prawa Bożego. Grzech prowadzi do błędnego rozumowania. Nic dziwnego, że ludzie utracili zrozumienie miłości i miłosierdzia Boga, a zaczęli go postrzegać jako rozgniewanego i wymagającego. W tym tygodniu będziemy studiować niezwykłe rzeczy, których ojciec i syn dokonali, by przerzucić most nad powstałą przepaścią. W 5, 6 i 7 rozdziale listu do Hebrajczyków zawarte jest staranne studium kapłaństwa Jezusa. Apostoł przedstawia pochodzenie i cel kapłaństwa oraz wzywa czytelników, by go nie lekceważyli, ale raczej trzymali się mocno pewności danej im nadziei. Paweł wyjaśnia także cechy kapłaństwa Jezusa i to, co wynika z niego w kwestii więzi Boga z jego wyznawcami. Szczególnym przedmiotem naszego studium w tym tygodniu będą dwa fragmenty listu, list do Hebrajczyków 5:1-10 i list do Hebrajczyków 7:1-28. Niedziela, 30 stycznia. Kapłan dla ludzi. Jaka jest rola kapłaństwa i jak Jezus wypełnia to zadanie według tego fragmentu listu? Przeczytaj list do Hebrajczyków 5:1-10. Albowiem każdy arcykapłan, wzięty spośród ludzi, bywa ustanawiany z ramienia ludzi w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy. I mógł współczuć z tymi, którzy nie wiedzą i błądzą, skoro i on sam podlega słabości. Z powodu niej powinien też zarówno za lud, jak i za samego siebie składać ofiary za grzechy. A nikt samego siebie nie podnosi do tej godności, tylko zostaje na nią powołany przez Boga, jak Aaron. Tak i Chrystus nie sam sobie nadał godność arcykapłana, lecz uczynił to ten, który do niego powiedział: jesteś moim synem, dzisiaj zrodziłem ciebie, jak i na innym miejscu mówi: tyś kapłanem na wieki według porządku Melchisedeka. Za dni swego życia w ciele zanosił on z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który go mógł wybawić od śmierci. I dla bogobojności został wysłuchany, i chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał, a osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego i został obwieszczony przez Boga jako arcykapłan według porządku Melchisedeka. Podstawowym celem kapłaństwa lewickiego było pośredniczenie między grzesznymi ludźmi a Bogiem. Kapłani byli wyznaczeni przez Boga, by służyć dla dobra ludzi, a zatem powinni być miłosierni i wyrozumiali wobec ludzkich słabości. W list do Hebrajczyków 5:5-10 Paweł wykazuje, że Jezus doskonale wypełnia te cele, został bowiem wyznaczony przez Boga, a ponadto rozumie nas, gdyż także cierpiał. Jednak istnieją pewne ważne różnice. Jezus nie został wzięty spośród ludzi. Jezus przyjął bowiem ludzką naturę, aby między innymi służyć jako kapłan dla nas. Jezus nie składał ofiar za własne grzechy, ale za nasze grzechy, gdyż on był bezgrzeszny. Zobacz list do Hebrajczyków 4:15. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. List do Hebrajczyków 7:26-28. Takiego to przystało nam mieć arcykapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, odłączonego od grzeszników i wywyższonego nad niebiosa, który nie musi codziennie, jak inni arcykapłani, składać ofiar najpierw za własne grzechy, następnie za grzechy ludu. Uczynił to bowiem raz na zawsze, gdy ofiarował samego siebie. Albowiem zakon ustanawia arcykapłanami ludzi, którzy podlegają słabościom, lecz słowo przysięgi, która przyszła później niż zakon, ustanowiło Syna Doskonałego na wieki. List do Hebrajczyków stwierdza, że Jezus modlił się do tego, który go mógł wybawić od śmierci, i dla bogobojności został wysłuchany. List do Hebrajczyków 5:7. List do Hebrajczyków nawiązuje do drugiej śmierci, od której Bóg wybawił Jezusa, gdy wzbudził go z martwych. Zobacz list do Hebrajczyków 13:20. A Bóg pokoju, który przez krew przymierza wiecznego wywiódł spośród umarłych wielkiego pasterza owiec, Pana naszego Jezusa. List do Hebrajczyków mówi także o tym, że Jezus nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. List do Hebrajczyków 5:8. Posłuszeństwo było czymś nowym dla Jezusa, nie dlatego, że był nieposłuszny, ale dlatego, że był Bogiem. Będąc władcą wszechświata, Jezus nie musiał być posłuszny nikomu, to Jemu wszyscy winni byli posłuszeństwo. Cierpienia i śmierć Jezusa na krzyżu są niezbędną częścią Jego kapłańskiej służby. Cierpienia nie udoskonaliły Jezusa w sensie moralnej czy etycznej poprawy. Cierpienia nie służyły uczynieniu Go miłosiernym. Przeciwnie, Jezus przyszedł na ziemię właśnie dlatego, że zawsze był miłosierny i dlatego okazał miłosierdzie dla nas. Zobacz list do Hebrajczyków 2:17. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu. List do Hebrajczyków stwierdza, że to przez cierpienia realność braterskiej miłości Jezusa, autentyczność Jego ludzkiej natury i głębia Jego uległości jako reprezentanta ludzkości wobec woli Ojca zostały w pełni wyrażone i objawione. Został On udoskonalony w takim sensie, iż Jego cierpienia przygotowały Go do roli naszego arcykapłana. Jego życie w doskonałym posłuszeństwie, a następnie Jego śmierć na krzyżu, stanowiąca ofiarę za ludzkość, zostały przez Niego przedłożone Ojcu i uczyniły Jezusa naszym arcykapłanem. W pierwszy list Piotra 2:9 czytamy, że jesteśmy królewskim kapłaństwem. Co życie Jezusa mówi o tym, jakie powinny być nasze relacje z innymi ludźmi, skoro występujemy w takiej świętej roli. Poniedziałek, 31 stycznia. Według porządku Melchisedeka. Kim był Melchisedek i jak zapowiadał wyobrażał Jezusa? Przeczytaj pierwsza księga Mojżeszowa 14:18-20. Melchisedek zaś, król Salemu, wyniósł chleb i wino. A był on kapłanem Boga Najwyższego. I błogosławił mu, mówiąc, niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, Stworzyciela nieba i ziemi. I niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał nieprzyjaciół twoich w ręce twoje. A Abram dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. List do Hebrajczyków 7:1-3. Ten to Melchisedek, król Salemu, kapłan Boga Najwyższego, który wyszedł na spotkanie Abrahama, gdy wracał po rozgromieniu królów, pobłogosławił mu, Abraham zaś dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. Imię jego znaczy najpierw król sprawiedliwości, następnie zaś król Salemu, to jest król pokoju. Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie mający ani początku dni, ani końca życia, lecz podobny do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze. Melchisedek był jednocześnie królem i kapłanem. Przewyższał także Abrahama, gdyż Abraham oddał mu dziesięcinę. Podobnie Jezus jest królem i kapłanem, ale w przeciwieństwie do Melchisedeka Jezus jest bezgrzeszny. List do Hebrajczyków 7:15 wyjaśnia, że Jezus jest kapłanem na podobieństwo Melchisedeka. To właśnie oznacza wcześniejsze wyrażenie w list do Hebrajczyków 5:6, według porządku Melchisedeka. Jezus nie był następcą Melchisedeka, ale jego kapłaństwo było pod pewnymi względami podobne do Melchisedekowego. Na przykład Paweł mówi, że Melchisedek był bez ojca, matki, rodowodu, narodzin i śmierci. Niektórzy sugerują, że Melchisedek był wcieleniem Jezusa w czasach Abrahama. Jednak taki pogląd nie pasuje do argumentu listu do Hebrajczyków. Melchisedek był jedynie podobny do Jezusa, a zatem był inną osobą, a nie samym Jezusem. Sugeruje się też, że Melchisedek był niebiańską istotą, ale to podważałoby argumentację listu do Hebrajczyków. Gdyby Melchisedek naprawdę nie miał ojca, matki, początku ani końca, to musiałby być samym Bogiem. A to rodziłoby istotny problem. W pełni boskie niebiańskie kapłaństwo Melchisedeka poprzedzałoby służbę Jezusa. Gdyby tak było, to jaka jeszcze była potrzeba, jak pyta Paweł, ustanawiać innego kapłana? Apostoł wykorzystuje jedynie milczenie Pisma Świętego w kwestii narodzin, śmierci i genealogii Melchisedeka, by zbudować typ i symbol kapłańskiej służby Jezusa oraz wskazać, że Jezus jest wieczny. Krótko mówiąc, Melchisedek był kananejskim królem kapłanem, który posłużył jako starotestamentowy typ wskazujący na Chrystusa. To Chrystus przemawiał przez Melchisedeka, kapłana Boga Najwyższego. Melchisedek nie był Chrystusem, ale był głosem Bożym w świecie i przedstawicielem Ojca. Chrystus przemawiał przez wszystkie pokolenia w przeszłości. Chrystus prowadził swój lud i był światłością świata. Czego objawienie dotyczące Melchisedeka uczy nas o tym, jak Bóg działa wśród tych, którzy nigdy nie zetknęli się z ludźmi głoszącymi Ewangelię. Wtorek, 1 lutego. Skuteczny kapłan. Gdyby więc doskonałość została osiągnięta przez kapłaństwo lewickie, lud bowiem otrzymał prawo z nim związane, to jakaż była potrzeba ustanawiania jeszcze innego kapłana na wzór Melchizedeka, a nie na wzór Arona? List do Hebrajczyków 7:11 Biblia Tysiąclecia kapłani są pośrednikami między Bogiem a ludźmi. List do Hebrajczyków mówi jednak, że kapłaństwo lewickie nie mogło dać zupełnego ufnego przystępu do Boga, gdyż nie mogło nikomu zapewnić doskonałości, w końcu sami kapłani nie byli doskonali, zatem jak mogliby obdarzyć doskonałością innych ludzi? Podobnie ofiary ze zwierząt nie mogły oczyścić sumienia grzesznika. Ich celem było wskazywać na służbę Jezusa i Jego ofiarę, która jako jedyna mogła dać prawdziwe oczyszczenie z grzechu. Zobacz list do Hebrajczyków 9:14. O ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. List do Hebrajczyków 10:1-3 i 10:14. Albowiem zakon, zawierając w sobie tylko cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, nie może w żadnym razie przez te same ofiary, nieprzerwanie składane rok w rok, przywieść do doskonałości tych, którzy z nimi przychodzą. Bo czyż nie zaprzestano by ich składać, gdyby ci, co je składają, nie mieli już żadnej świadomości grzechów, gdy raz zostali oczyszczeni? Przeciwnie, one właśnie przywodzą na pamięć grzechy co roku. Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. A każdy kapłan sprawuje codziennie swoją służbę i składa wiele razy te same ofiary, które nie mogą w ogóle zgładzić grzechów, lecz gdy on złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej, oczekując teraz, aż nieprzyjaciele jego położeni będą jako podnóżek stóp jego. Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Rola kapłaństwa lewickiego i składane przez nie ofiary była doczesna i ilustracyjna. Przez służbę tych kapłanów Bóg pragnął prowadzić ludzi do pokładania wiary w przyszłej służbie Jezusa, Baranka Bożego, który gładzi grzech świata. Dlaczego istniała potrzeba zmiany prawa? Przeczytaj list do Hebrajczyków 7:11-16. Gdyby zaś doskonałość była osiągalna przez kapłaństwo lewickie, a wszak w oparciu o nie otrzymał lud zakon, to jaka jeszcze była potrzeba ustanawiać innego kapłana według porządku Melchisedeka, zamiast pozostać przy porządku Arona? Skoro bowiem zmienia się kapłaństwo, musi też nastąpić zmiana zakonu. Bo ten, do którego odnosi się ta mowa, należał do innego plemienia, z którego nikt nie służył ołtarzowi. Wiadomo bowiem, że Pan nasz pochodził z plemienia Judy, o którym Mojżesz nic nie powiedział, co się tyczy kapłanów. A staje się to jeszcze bardziej rzeczą oczywistą, jeśli na podobieństwo Melchisedeka powstaje inny kapłan, który stał się nim nie według przepisów prawa, dotyczących cielesnego pochodzenia, ale według mocy niezniszczalnego życia. List do Hebrajczyków 7:12 wyjaśnia, że zmiana kapłaństwa pociągała za sobą konieczność zmiany prawa. Dlaczego? Gdyż istniał przepis, który zakazywał osobie spoza rodu Aarona pełnić służbę kapłańską, wyjaśnia, że Jezus pochodził z plemienia Judy, a zatem prawo zakazywało mu pełnić funkcję lewickiego kapłana. Dlatego Paweł stwierdza, że wyznaczenie Jezusa jako kapłana oznaczało, że Bóg zmienił prawo dotyczące kapłaństwa. Przyjście Jezusa oznaczało także zmianę prawa ofiarniczego. Grzesznicy byli zobowiązani składać różnego rodzaju ofiary w celu uzyskania pojednania. Zobacz rozdziały od 1 do 7 Księgi Kapłańskiej, ale teraz Jezus przyszedł i złożył doskonałą, prawdziwą ofiarę, a zatem prawo ofiarnicze zostało unieważnione w wyniku zawarcia nowego przymierza i pełniejszego objawienia planu zbawienia. Zobacz list do Hebrajczyków 10:17-18. Dodaje, a grzechów ich i ich nieprawości nie wspomnę więcej. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam nie ma już ofiary za grzech. Pomyśl o niezliczonych ofiarach ze zwierząt złożonych w starożytności, a wskazujących na Jezusa. Żadna z nich nie miała rzeczywistej mocy zapłacić za nasze grzechy. Dlaczego jedynie śmierć Jezusa jest prawdziwą zapłatą za grzechy ludzkości? Środa, 2 lutego. Wieczny kapłan. Na jakiej podstawie Jezus został kapłanem? Przeczytaj list do Hebrajczyków 7:16, który stał się nim nie według przepisów prawa, dotyczących cielesnego pochodzenia, ale według mocy niezniszczalnego życia. Jezus otrzymał kapłaństwo na podstawie swojego niezniszczalnego życia i swojej wiecznej służby. To, co wynika z tego faktu, jest zdumiewające. Oznacza to, że służba Jezusa nigdy nie zostanie unieważniona ani przedawniona. Jezus zbawia zupełnie i wiecznie, na zawsze. Zbawienie zapewnione przez Jezusa jest pełne i ostateczne. Sięga do istoty ludzkiej natury. Zobacz list do Hebrajczyków 4:12. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. List do Hebrajczyków 9:14. O ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. List do Hebrajczyków 10:1-4. Albowiem zakon, zawierając w sobie tylko cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, nie może w żadnym razie przez te same ofiary, nieprzerwanie składane rok w rok, przywieść do doskonałości tych, którzy z nimi przychodzą. Bo czyż nie zaprzestano by ich składać, gdyby ci, co je składają, nie mieli już żadnej świadomości grzechów, gdy raz zostali oczyszczeni? Przeciwnie, one właśnie przywodzą na pamięć grzechy co roku. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, aby krew wołów i kozłów mogła gładzić grzechy. Wstawiennictwo Jezusa przed Bogiem obejmuje wszystkie dobrodziejstwa dane ludziom w ramach nowego przymierza. Obejmuje to znacznie więcej niż tylko przebaczenie grzechów. Oznacza wpisanie prawa w nasze serca, uczynienie nas nowymi ludźmi w Chrystusie i poprowadzenie ku ogłoszeniu Ewangelii światu. Zobacz list do Hebrajczyków 8:10-12. Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po upływie owych dni, mówi Pan, prawa moje włożę w ich umysły i na sercach ich wypiszę je, i będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. I nikt nie będzie uczuł swego ziomka ani też swego brata, mówiąc, poznaj Pana, bo wszyscy mnie znać będą od najmniejszego aż do największego z nich. Gdyż łaskawy będę na nieprawości ich, a grzechów ich nie wspomnę więcej. Będąc jedno z Bogiem i ludźmi, Jezus reprezentuje nas przed Ojcem. Jako ten, który ofiarował swoje życie, Jezus zyskał niezbywalną przychylność Boga. Kim jest Jezus w kontekście nowego przymierza? Przeczytaj list do Hebrajczyków 7:22. O ileż lepszego przymierza stał się Jezus poręczycielem. Jezus jest poręczycielem nowego przymierza, gdyż Bóg zaprzysiągł, że Jezus będzie kapłanem na wieki. Łatwo jest przeoczyć doniosłość tej przysięgi. Paweł wcześniej odwołał się do przyrzeczeń danych przez Boga Izraelitom na pustyni i Abrahamowi. Zobacz list do Hebrajczyków 3:7-11. Dlatego, jak mówi Duch Święty, dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu, w dniu kuszenia na pustyni, gdzie kusili mnie ojcowie wasi i wystawiali na próbę, chociaż oglądali dzieła moje przez 40 lat, dlatego miałem wstręt do tego pokolenia i powiedziałem, zawsze ich zwodzi serce, nie poznali też oni dróg moich, tak iż przysiągłem w gniewie moim, nie wejdą do odpocznienia mego. List do Hebrajczyków 6:13-15. Gdy bowiem Bóg dał Abrahamowi obietnicę, a nie miał nikogo większego, na kogo by przysiąc, przysiągł na siebie samego, mówiąc, zaiste, będę błogosławił ci obficie i rozmnożę cię bez miary, a tak, ponieważ czekał cierpliwie, otrzymał to, co było obiecane. Różnica między tymi przyrzeczeniami a przysięgą Boga daną Jego Synowi jest taka, że tamte przyrzeczenia zostały dane śmiertelnym ludziom. Przyrzeczenia zachowują moc tak długo, jak żyją ci, którym zostały złożone. Przyrzeczenie Boga dane izraelskiemu pokoleniu na pustyni i Abrahamowi obowiązywało tak długo, jak żyło tamto pokolenie i potomkowie Abrahama. Zobacz list do Galatów 3:29. A jeśli jesteście Chrystusowi, tedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. Jednak w przypadku syna, którego życie jest niezniszczalne, przysięga dana przez Boga obowiązuje wiecznie. Osoba będąca czyimś poręczycielem ponosi taką samą odpowiedzialność jak ta osoba, za którą ona ręczy, z karą śmierci włącznie. A jednak Ojciec ustanowił Jezusa poręczycielem dla nas, iż nie uchyli się od realizacji swoich obietnic. Oto jak pewni możemy być zbawienia danego nam w Jezusie. Czwartek, 3 lutego. Bezgrzeszny kapłan. Jakie 5 cech Jezusa wymieniono w tym wersecie? Przeczytaj list do Hebrajczyków 7:26. Takiego to przystało nam mieć arcykapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, odłączonego od grzeszników i wywyższonego nad niebiosa, Jezus był święty. To znaczy, że był bez winy przed Bogiem. Zobacz list do Hebrajczyków 2:18. A że sam przeszedł przez cierpienie i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. List do Hebrajczyków 4:15. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. List do Hebrajczyków 5:7-8. Za dni swego życia w ciele zanosił on z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który go mógł wybawić od śmierci. I dla bogobojności został wysłuchany, i chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Starożytny grecki przekład Starego Testamentu używa tego samego greckiego słowa na oznaczenie tych, którzy zachowują więź przymierza z Bogiem i innymi osobami. Jezus był nieskalany. Pozostał czysty i nieskażony przez zło, choć był kuszony we wszystkim. Doskonała bezgrzeszność Jezusa jest ważna dla Jego kapłaństwa. Stare przymierze zakładało, że zwierzęta ofiarne muszą być bez skazy, aby zostały zaakceptowane przez Boga. Trzecia Księga Mojżeszowa 2:3-110. Co zaś pozostanie z ofiary z pokarmów, przypadnie Aaronowi i jego synom. Będzie to najświętszą częścią z ofiar ogniowych dla Pana. To, co pozostanie z ofiary z pokarmów, przypadnie Aaronowi i jego synom. Będzie to najświętszą częścią z ofiar ogniowych dla Pana. Doskonałe posłuszeństwo Jezusa w czasie jego ziemskiego życia umożliwiło mu złożenie siebie w ofierze przyjętej przez Boga. Jezus był odłączony od grzeszników, gdy wstąpił do nieba. Użyty tu grecki czasownik sugeruje, że jest to obecny stan Jezusa, rozpoczęty w określonym punkcie w czasie. Jezus zniósł wrogość grzeszników w swoim ziemskim życiu i, zwyciężywszy, zasiadł po prawicy Boga. Zobacz list do Hebrajczyków 12:2-3. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł na prawicy tronu Bożego, przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu, utrudzeni. Jezus jest także odłączony od grzeszników w tym sensie, że jest doskonale bezgrzeszny. Zobacz list do Hebrajczyków 4:15. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Jezus został wywyższony nad niebiosa. To znaczy, że został wywyższony ponad wszystko, co istnieje, a zatem jest jedno z Bogiem. W Księdze Psalmów to Bóg jest wywyższony nad niebiosa. Zobacz Księga Psalmów 57:6-12. Wznieś się nad niebiosa, o Boże, niech będzie nad całą ziemią chwała Twoja. Wznieś się nad niebiosa, Boże, niech będzie nad całą ziemią chwała Twoja. Jezus jest w pełni człowiekiem, ale nie grzesznym człowiekiem, takim jak my. Jest On doskonały nie tylko dlatego, że nigdy nie zgrzeszył, ale także dlatego, że nie był skażony przez grzech, tak jak my. Jednak ponieważ jest w pełni człowiekiem, jest także dla nas wzorem w postępowaniu. Wskazuje nam, jak uczestniczyć w biegu życia. Zobacz list do Hebrajczyków 12:1-4. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł na prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu, utrudzeni. Wy nie opieraliście się jeszcze aż do krwi w walce przeciw grzechowi. Pozostawił nam przykład, który mamy naśladować, ponieważ jest święty, niewinny, nieskalany i odłączony od grzeszników jest naszym Zbawicielem, a my możemy odzwierciedlać Jego charakter. Choć Jezus jest człowiekiem, takim jak my, nigdy nie zgrzeszył. Jak możemy pojąć tak zdumiewającą prawdę? Pomyśl, jak święty jest Jezus. Dlaczego obietnica przypisania nam Jego świętości przez wiarę powinna dawać nam pewność zbawienia? Piątek, 4 lutego. Do dalszego studium. Chrystus obserwuje nas. Wie wszystko o naszych ciężarach, niebezpieczeństwach i trudnościach. Jego usta są pełne słów dla naszego dobra. Dostosowuje swoje wstawiennictwo do potrzeb każdej duszy, jak w przypadku Piotra. Nasz obrońca ma mnóstwo argumentów w celu nauczenia swoich strudzonych i kuszonych wiernych, by opierali się pokusom szatana. On baczy na każdy ruch nieprzyjaciela. On kieruje wydarzeniami. Celem szatana było wywołanie wiecznego rozdziału między Bogiem a człowiekiem. Ale w Chrystusie dostępujemy ściślejszego zespolenia z Bogiem, niż gdybyśmy nigdy nie upadli. Przyjmując naszą naturę, Zbawiciel związał się z ludzkością więzami, które nigdy nie zostaną zerwane. Jest to rękojmia spełnienia Bożych obietnic. Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu. Bóg zaakceptował naturę ludzką w osobie swego Syna i poniósł ją do szczytu niebios. To właśnie Syn Człowieczy dzieli tron Wszechświata. To właśnie Syn Człowieczy, którego imię nazwą, Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju, Księga Izajasza 9:6. Jestem i jest rozjemcą między Bogiem a ludzkością, łącząc w sobie obie natury. Ten, który jest święty, niewinny, nieskalany i odłączony od grzeszników, nie wstydzi się nazywać ich braćmi. W Chrystusie rodzina ziemska i rodzina niebieska są połączone jedną więzią. Uwielbiony Chrystus jest naszym bratem. Niebiosa zostały umieszczone w człowieczeństwie, a człowieczeństwo jest zamknięte w nieskończonej miłości. Pytania do dyskusji. 1. W pierwszym z powyższych cytatów czytamy, Jego usta są pełne słów dla naszego dobra. co ta obietnica oznacza dla Ciebie. Pomyśl, czego to uczy nas o Bożej miłości do nas. Dlaczego ta myśl jest tak budująca? Dlaczego potrzebujemy kogoś, kto tak gorliwie zabiega o nas? 2. W drugim z powyższych cytatów czytamy, że w Chrystusie dostępujemy ściślejszego zespolenia z Bogiem, niż gdybyśmy nigdy nie upadli. Co to oznacza? Jak możemy doświadczyć tej bliskości i jaką pociechę możemy czerpać z tego doświadczenia? Podczas pierwszej części nabożeństwa sobotniego opiszcie, co oznacza dla Was ta bliskość i czym jest jej doświadczanie. Jak Jego słowa dla naszego dobra pomagają nam doświadczać bliskości z Bogiem?